co decyduje o tym, że wraca się do spraw dawnych, prowadzonych kiedyś, nierozwiązanych? Jakie tutaj okoliczności o tym decydują?
Zajmuję się sprawami z zakresu archiwum X. Między innymi jednym jestem z trzech prokuratorów. W tym moim referacie jest takich 13 starych spraw, których przedmiotem są stare, niewykryte zbrodnie. To najczęściej dotyczy to zbrodni zabójstwa albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Te stare sprawy mają swoją specyfikę, bo czas, który ucieka, to prawda, która znika przed nami, jak mawiał Edmund Lockhart, czyli mamy do czynienia z sytuacją, w którym z naszym złym sprzymierzeńcem oczywiście w tych sprawach pozostaje czas, ale całe szczęście już w tym momencie, w XXI wieku, mamy szereg nowych możliwości badań, nowych możliwości technik kryminalistycznych, które pozwalają nam skutecznie do takich spraw wrócić. Najczęściej jednym z takich elementów, dzięki któremu wracamy do sprawy, to jest taka dogłębna, wszechstronna analiza materiałów postępowania pod kątem ustalenia pewnego rodzaju luk, sprzeczności, nieprawidłowości, braku logiki w pewnego rodzaju wersjach prezentowanych przez świadków, które dają nam możliwość ich ponownego przesłuchania, ustalenia nowych okoliczności, nowych faktów, i takie też ustalenia ostatnio czyniliśmy i o dziwo wręcz ludzie po 30 latach potrafią powiedzieć nowe szczegóły, nowe okoliczności, które mają znaczenie w sprawie, a często bazujemy też na samych już dowodach, które są pozostawione przez sprawcę, bo trzeba pamiętać o tym, że każdy kontakt pozostawia ślad i każda zbrodnia pozostawia swój ślad, który umożliwia badanie, i w takich sprawach bardzo często jest tak, że mamy do czynienia z jakimś drobnym elementem zachowania sprawcy, czy to pozostawionym włosem, czy to pozostawionym fragmentem krwi, czy to pozostawionym elementem taki, który umożliwia identyfikację DNA, i w tych starych sprawach, o ile pewnych badań nie realizowano z uwagi na ten rezerwat czasowy i odstęp czasowy, który nastąpił, to już te nowe metody pozwalają na ponowne badania w zakresie ustalenia na przykład profilu biologicznego sprawcy, w zakresie ustalenia na przykład daktyloskopii sprawcy, czyli odcisków palców, czy korzystamy szeroko także z psychologii śledczej, czyli możliwości profilowania sprawców w kontekście ustalenia jego cech psychofizycznych, żeby można było go zidentyfikować.
A co sprawia największą trudność właśnie w rozwiązywaniu tych starych spraw?
Najtrudniejszym elementem jest niestety ten upływ czasu, bo trzeba pamiętać o tym, że pamięć ludzka jest ulotna i tak samo jak czas powoduje pewnego rodzaju zatarcie śladów, zatarcie informacji, utratę pewnych informacji, tak też tutaj ten czas jest takim naszym najgorszym sprzymierzeńcem. Ludzie nie pamiętają tego, co robili 30 lat temu, 25, 27 lat temu. To musiałoby być zdarzenie takie psychologicznie rzecz ujmując, które de facto wywołało u nas jakiegoś rodzaju emocje, które dobrze pamiętamy i często się do tego też odwołujemy. Natomiast największym problemem jest także to, że części dowodów po prostu nie ma, bo dowody zostały powydawane członkom rodziny po śmierci danej osoby, albo zaginęły, bo i takie przypadki się zdarzają, tudzież dowody zostały zużyte podczas badań kryminalistycznych, więc tak naprawdę to wyselekcjonowanie sprawy, która daje perspektywę sukcesu, bywa bardzo trudne, bo część świadków nie żyje, część świadków nie jest w stanie przedstawić nowych okoliczności, części dowodów nie mamy, a z części dowodów możemy wysnuć ciekawe wnioski, bo i takie sprawy się zdarzają, że po 30 latach udaje się ustalić profil sprawcy, który pozwala nam niejako na taki swoisty oddech na plecach człowieka, który pozbawił inną osobę życia.
Czy zdarza się, że pojawiają się nowi świadkowie i ta sprawa jakby nabiera drugiego tempa?
Tak, zdarza się, bo musimy pamiętać też o tym, że w takich starych sprawach najczęściej dzieje się tak, że ludzie, nawet jak składają określone depozycje procesowe, składają zeznania w sprawie, no to niekoniecznie mówią prawdę te 30 lat temu. Natomiast aktualnie ich przesłuchując i wykonując z nimi czynności, jesteśmy w stanie przy aktualnych metodach przesłuchania, bo to też predyspozycje osobowościowe ludzi, którzy się tym zajmują, wyciągnąć informacje, o których te osoby wcześniej nie mówiły, albo wyciągnąć informacje, uzyskać informacje, takie bardziej prawidłowe określenie, dotyczące przebiegu zdarzenia, czy przebiegu sytuacji, czy ostatniej obecności danej pokrzywdzonej w danym miejscu. I pojawiają się nowe informacje, pojawiają się nowe fakty. I to nie jest takie też nowum, które jest prawdą objawioną, że to jest raz na jakiś czas. Wręcz przeciwnie, w każdej sprawie, w której wykonujemy czynności, pojawiają się nowe dowody, pojawiają się nowe informacje, które pozwalają narzucić nowe światło w tej sprawie i dają perspektywę wykrycia.
A czy nagłośnienie takiej starej sprawy w mediach bywa pomocne? To jest dla śledczych jakimś wsparciem?
Jak najbardziej. Prezentacja takich postępowań starych, zwłaszcza z zakresu archiwum X, bo tak należy je nazwać, bo to taka nomenklatura, co prawda nieprawnicza i niezawodowa, ale taka nomenklatura, która trafia do ludzi, że to są sprawy z zakresu archiwum X, czyli takie sprawy niewykryte. Pozwala nam na de facto ocenę i pozwala nam też na przedstawienie takich spraw w telewizji, w prasie, w radiu, pozwala nam też na dotarcie do szerszej grupy osób, które mogą posiadać określone informacje i które w tym zakresie mogą takie informacje przekazywać na potrzeby organu procesowego.
Jedną z takich spraw z archiwum X naszego lokalnego jest sprawa zabójstwa 82-letniej mieszkanki osiedla Płaskiego w Rzeszowie. To było w maju 2011 roku. Co można powiedzieć o tej zbrodni?
To była wyjątkowo brutalna zbrodnia, która pozwoliła na de facto pewnego rodzaju też teraz już aktualnie nieco odmienną ocenę tego zdarzenia. W tym zdarzeniu w 2011 roku zginęła kobieta, która prowadziła spokojne życie. Była osobą zamkniętą w sobie, wycofaną, nie utrzymującą bliskich kontaktów z innymi osobami. Pozbawiona została życia w wyjątkowo brutalny sposób przy użyciu jednego z narzędzi. Miejsce zdarzenia zostało zainscenizowane, co wskazuje na to, że w tym zdarzeniu mogły brać udział co najmniej dwie osoby. Jednak i w tej sprawie również pojawiły nam się nowe tropy i nowe dowody, które pozwalają nam na pewną weryfikację, o których oczywiście szczegółowo nie mogę opowiedzieć, ale takie, które po tych kilkunastu latach w zasadzie od zdarzenia dają nam możliwość perspektywy dalszych działań. To nie jest tak, że tam nic nie zginęło. To mieszkanie było starszej kobiety, majętnej, dobrze sytuowanej finansowo. Natomiast co do szczegółów też nie mogę przedstawić, jakie okoliczności te dotyczące zaginięcia poszczególnych rzeczy, bo to jest przedmiotem naszych jeszcze bieżących ustaleń, bo pojawiły się nowe wersje, nowe dowody i pojawiły się nowe wskazania dotyczące osób, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem.
Panie prokuratorze, a co ze sprawą zabójstwa kierownika Biedronki na rzeszowskiej Baranówce w 1999 roku? Ten mężczyzna po skończonej pracy miał zamknąć sklep, włączyć alarm i udać się do domu, tymczasem ochroniarze znaleźli jego ciało. Jakie są ustalenia śledztwa w tej sprawie?
Do tej sprawy wróciliśmy w ostatnim czasie. Jesteśmy na etapie opracowania takiej kluczowej opinii w sprawie, która pozwoli nam na skonkretyzowanie pewnych wniosków, planów śledztwa i skonkretyzowanie pewnych wersji śledczych w tym zakresie. Ta sprawa daje możliwość dalszej perspektywy procesowej, dalszej pracy w tej sprawie nad możliwością wykrycia sprawcy. Tutaj trzeba pamiętać, że niewątpliwie w tej sprawie był motyw rabunkowy, z uwagi na to, że same okoliczności zdarzenia, sposób wejścia do danego lokalu, pozostałości tutaj wynikające z realizacji czynności procesowych wskazują, że głównym motywem działania sprawców był motyw polegający na zagarnięciu określonej sumy pieniędzy. W tej sprawie nasz pokrzywdzony został wyjątkowo też brutalnie potraktowany, bo jego śmierć była długa i niestety męcząca, jak wynika z ustaleń śledztwa. Natomiast całe szczęście w tej sprawie jest ogrom śladów i dowodów, które dają nam możliwość dalszych i mam nadzieję efektywnych działań, co jestem napawany optymizmem, biorąc pod uwagę bieżącą moją wiedzę na temat stanu tego śledztwa.
Nie znaleziono też do tej pory sprawcy zabójstwa Iwony Tytulskiej z Sędziszowa. To był maj 1997 roku. Szczątki tej kobiety znalazł kombajnista w polu. Jak zginęła i dlaczego zginęła?
Ta sprawa jest bardzo ciekawa. Pani Iwona T. uczestniczyła w zabawie w 1997 roku w maju, w której uczestnikami jej było blisko 160 osób. Podczas tej zabawy oddaliła się z jedną z osób i następnie już nie powróciła do miejsca zamieszkania, jej zwłoki zostały dopiero znalezione w sierpniu. W ostatnim okresie czasu wykonywaliśmy bardzo dużo czynności w ramach tego postępowania, które pozwoliły nam na odtworzenie niejako pewnego rodzaju częściowo przebiegu zdarzeń. To miejsce, w którym znaleziono zwłoki pani Iwony, to było miejsce porzucenia bezwzględnie zwłok i pozwala mi mój stan wiedzy wysnuć taką tezę, że to nie było miejsce, w którym dokonano zabójstwa pani Iwony. Natomiast zginęła ona od uderzenia narzędziem tępym, tempokrawędzistym w głowę najprawdopodobniej z uwagi na masywne obrażenia czaszki i następnie niewydolność krążeniowo-oddechową i śmierć. Natomiast co do samego przebiegu zdarzenia, rozważamy też różne alternatywne wersje, nie wykluczając nawet tych najmniej racjonalnych, bo tak wygląda praca niestety archiwum X, że do czasu, kiedy nie odrzucimy wszystkiego, co niemożliwe, to wszystko jest możliwe.
Tutaj był motyw seksualny, z tego co wiadomo.
Tak, mamy opinię, z której wynika, że motywem działania sprawcy był motyw seksualny. Na to też wskazuje stan porzucenia zwłoki, stan zwłok w ogólności w tym zakresie. Niemniej jednak ten motyw będzie na dalszym etapie weryfikowany z uwagi na te ustalenia tych czynności, które realizowaliśmy bardzo intensywnie w ostatnim okresie czasu z udziałem kilkunastu świadków.
Wspomniał pan, że tam na tej zabawie bawiło się 160 osób. To jest ogrom świadków do sprawdzenia i do przeprowadzenia czynności.
Właśnie trudnością tej sprawy jest to, że jak jest duża grupa ludzi, która uczestniczy w danym zdarzeniu i ktoś w ramach tego zdarzenia następnie traci życie, no to problem z weryfikacją relacji tych osób przy tak ogromnej ilości, gdzie każdy może inaczej zapamiętać inny szczegół zdarzenia, w inny sposób, w innym przebiegu, inaczej co do samego charakteru wyglądu kontaktu z daną pokrzywdzoną, powoduje tą daleko idącą trudność w tej sprawie. Natomiast my jesteśmy na etapie takiego już wyłuskania niejako tych rzeczy istotnych i te czynności, które realizowaliśmy ostatnio, to mogę z pełną stanowczością powiedzieć, że no, rzucają nam mocno nowe światło na sprawę. Także to pokazuje, że do każdej starej sprawy warto wrócić.